A w studio Poranek Wnet, Radio Dwóch Stolic, Kraków 95,2, Warszawa 87,8, a gościem jest Kacper Ochman, publicysta Euractiv.pl,
dzień dobry.
Euractiv.pl, będziemy rozmawiać o Armenii i o Gruzji, co dzieje się w Armenii.
W Armenii mieliśmy w niedzielę wybory parlamentarne, przedterminowe wybory parlamentarne, które to były dopełnieniem rewolucji, aksamitnej rewolucji, jak jest określane to wydarzenie, które rozpoczęło się wiosną tego roku i miało swoje dopełnienie, miało swoje zakończenie właśnie w tą niedzielę. Wybory parlamentarne, które tak naprawdę, których wynik był już znany, myślę, od pewnego czasu, ale które potwierdziły ten niesamowity mandat, ogromny mandat, wielkie poparcie społeczne dla ruchu tego społecznego przeciwko Republikańskiej Partii Armenii, ruchu, na którego czele stoi obecny, pełniący jeszcze obowiązki premiera, no ale już od niedługiego czasu premier pełnym zdaniem, pełną gębą, Nikol Paszinian.
Ten ruch, jakie ma założenie ideowe i za kim jest i przeciwko komu?
Bo przede wszystkim ten ruch powstał, czy jakby narodził się w kwietniu, maju tego roku na fali sprzeciwu wobec rządów Republikańskiej Partii Armenii. Republikańskiej Partii Armenii, która rządziła krajem od ponad dwóch dekad. Nikol Paszinian jako lider protestów zdecydowanie opowiada się za zmianą, ogromnymi zmianami tak naprawdę wewnątrz kraju, poczynając od walki z korupcją, poprzez jakby w ogóle przemodelowanie gospodarki, przestawienie jej na większym zakresie na inwestycje zagraniczne, dopływ tego kapitału z zagranicy, który w Armenii nie jest jeszcze aż tak bardzo widoczny. I również utrzymywanie poprawnych stosunków zarówno z Rosją, jak i z Zachodem, z Unią Europejską. Ponieważ do tej pory Armenia rządzona przez Serzha Sargsyana i Republikańską Partię Armenii, no była w pewien sposób państwem, które wegetowało w przestrzeni. Pamiętajmy, że Armenia jest izolowana, ma tylko dwie otwarte granice, z Gruzją oraz z Iranem. Jest izolowana przez Azerbejdżan i przez Turcję. Więc również w tym wymiarze międzynarodowym, geopolitycznym, Nikol Paszinian chce pewnie dokonać jakiejś tam rewolucji. Ona oczywiście będzie ograniczona, no bo jakby środki i możliwości są ograniczone, ale sam Nikol Paszinian mówi wprost. Koniec rewolucji politycznej, bo osiągnęliśmy cel, zdobyliśmy władzę, wygraliśmy wybory. Czas na rewolucję ekonomiczną.
A ideowo, jak można go sklasyfikować?
Czy Nikol Paszinian i jego ruch ja bym sklasyfikował na tej mapie politycznej jako partię centrową? Ona jest szerokim ruchem, ponieważ zarówno są w tym ruchu osoby o, powiedzmy, tym profilu centrolewicowym, ale też centroprawicowym. Zdobywając 70% poparcia, Nikol Paszinian musiał zebrać bardzo pokaźny kapitał i tych ludzi, tych polityków, tych działaczy społecznych, bo to w głównej mierze, pamiętajmy, są działacze społeczeństwa obywatelskiego, to są dziennikarze. To są ludzie, którzy właśnie wyrazili sprzeciw wobec władzy republikanów. Więc ja bym sklasyfikował Nikola Paszyniana jako polityka centrowego na tej mapie politycznej, z bardzo szerokim poparciem, z szeroką armią ludzi, no, z którą teraz będzie musiał stworzyć rząd, co wcale może nie być takie proste. Ale cóż, przyszłość pokaże.
Jak mówi o kapitale zagranicznym, myśli o kapitale rosyjskim, czy o kapitale amerykańskim, europejskim, niemieckim, chińskim?
Kapitał rosyjski już jest. On jest bardzo widoczny. Pamiętajmy o tym, że Armenia jest w dużej mierze uzależniona zarówno energetycznie, jak i wojskowo od Rosji.
Bo tam są bazy rosyjskie?
Jest rosyjska baza w Gimuri, która przez wiele lat była gwarantem bezpieczeństwa dla Armenii, gdyby pojawiło się niebezpieczeństwo lub jakieś napięcia w relacjach z Turcją. A to jest pokłosie jeszcze lat 90., więc tutaj jakby sytuacja jest stała, jeśli chodzi o tą bazę. Natomiast przez wiele lat Armenia była konsekwentnie uzależniona energetycznie od Federacji Rosyjskiej. Za pośrednictwem Gruzji, bo pamiętajmy, że Armenia, gdy spojrzymy sobie, wyobrazimy mapę, Armenia bezpośrednio nie graniczy z Federacją Rosyjską, więc tak naprawdę wszystkie sieci przesyłowe, czy to energii elektrycznej, czy gazu, ropy naftowej, biegną właśnie przez Gruzję. Natomiast tutaj, gdy patrzymy na tą mapę, Iran jest niezwykle ciekawym wątkiem w tej układance, bo zwróćmy uwagę, że Iran jako państwo muzułmańskie ma bardzo poprawne relacje z Armenią, która jest chrześcijańska. To jest, wydaje mi się, fenomen na tak naprawdę skalę światową, że dwa państwa o zupełnie dwóch różnych religiach potrafią mieć tak bardzo dobre relacje, poprawne, a to wszystko właśnie wynika z tej układanki geopolitycznej, która jest taka, a nie inna.
Czyli tego wszystkiego, co dzieje się w relacjach Iranu ze Stanami Zjednoczonymi i Iranu z Rosją.
Myślę, że Stanów Zjednoczonych z Iranem, bo zwróćmy uwagę, że niedawno Kaukaz odwiedził John Bolton, doradca prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa. No i udał się zarówno do Baku, jak i do Erywania z prostą misją, z prostym przekazem, spróbować wyciągnąć Armenię i Azerbejdżan na tyle, ile się da z objęć Iranu. Objąć tą współpracę ograniczyć na tyle, ile się da. Ponieważ zarówno Azerbejdżan, który ma swoją eksklawę, którą jest oddzielony, Nachiczewan, musi dostarczać za pośrednictwem Iranu tam do swoich obywateli gaz i ropę naftową i inne niezbędne dobra. Tak samo Armenia, żeby nie być w 100% skazana na Rosję, no musi mieć te dobre relacje gospodarcze, polityczne również z Iranem.
Jest rurociąg z Iranu do Armenii, czy
tak,
nie ma?
Tak, jest dostarczany gaz z Armenii do Iranu.
Z Iranu do Armenii.
Tak, tak. No jest i też jest próbował, jest też jakby próbował, na razie ta współpraca, ten wolumen nie jest zbyt wysoki, natomiast jest próba dalszego pogłębienia tej współpracy w tym wymiarze, no bo Gazprom jest bardzo, bardzo mocno widoczny w Armenii. To jest, nie powiem 100%, no ale to jest ponad 80, około 80-90% gazu, które jest dostarczane do Armenii. Jest
i
dostarczane
powiedział
z Rosji.
Pan, że te połączenia są przez Gruzję. W Gruzji były wybory prezydenckie, w Gruzji też były protesty po wyborach prezydenckich. Tam co się dzieje?
Tak, jeśli chodzi o Gruzję, były protesty powyborcze, ponieważ opozycja, która szła do tych wyborów nieco podzielona, zjednoczyła się. Oczywiście zjednoczyła się pod przywództwem czy pod auspicjami największego ugrupowania Zjednoczonego Ruchu Narodowego, którego kandydat Grigor Vašadze wszedł do drugiej tury i według sondaży jeszcze przed drugą turą miał poważne szanse na zwycięstwo. Tak się nie stało. Sondaże okazało się, że nie pokazały w 100% prawdy, ani nawet mi się wydaje w 60-70%, bo kandydatka gruzińskiego marzenia Salome Zurabiszwili zwyciężyła. I to dosyć sporą przewagą, bo około 20%. Więc jeśli spojrzymy teraz na i porównamy Armenię i Gruzję, w Armenii tych protestów, czy generalnie raporty organizacji międzynarodowej nie mówiły aż tak wielu nadużyciach czy problemach z organizacją wyborów, to w Gruzji chociażby pani poseł Małgorzata Gosiewska zwracała uwagę na fakt, że bardzo dużo nadużyć było, już nie mówiąc o różnicy finansowej, bo kandydatka gruzińskiego marzenia oczywiście startowała jako niezależna, no ale ze wsparciem Komitetu Gruzińskiego Marzenia i jej przewaga finansowa nad jej kontrkandydatem była ogromna.
A kto zapewniał jej finansowanie?
Szara eminencja gruzińskiej polityki, człowiek, który tak naprawdę zarządza z tylnego fotela, Bidzina Iwaniszwili, najbogatszy człowiek w Gruzji, który no, ma swoje interesy w różnych miejscach na świecie, nie tylko w Gruzji, ale też we Francji, w Rosji. Pragnę przypomnieć, że...
Ale dlaczego stał się bogaty? Na czym się wzbogacił?
Tak naprawdę, gdyby spojrzeć na tą dziką reprywatyzację w Rosji, czy tą rywalizację voucherową, no to on wtedy zainwestował w jedną z gałęzi rosyjskiego przemysłu i tam zdobył...
Dostał tą gałąź, tak, nie tak, zainwestował, tak. Bo nie miał z czym by zainwestować. Epoka Jelcyna, jaka to była gałąź przemysłu?
To były dwie gałęzie przemysłu. To był przemysł budowniczy i przemysł metalurgiczny lub energetyczny. Dokładnie teraz nie pamiętam, ale na pewno któryś z tych dwóch.
To powiedzmy na koniec, jak duża jest baza rosyjska w Armenii?
Ona nie jest zbyt duża, to jest kilka tysięcy żołnierzy. Natomiast to jest skuteczny bat, ponieważ zwróćmy uwagę, że jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, kiedy pojawiały się takie wstępne deklaracje, oczywiście nieoficjalne polityków ormiańskich, że powinniśmy uregulować konflikt karabaski i w jakiś sposób oraz powinniśmy przyspieszyć proces integracyjny z Unią Europejską, pojawiły się dosyć niespodziewane, niezapowiadane wcześniej manewry w tej bazie, które oczywiście wywołały sprzeciw lokalnej ludności. To był jedyny największy taki kryzys. On oczywiście nie można nazwać go kryzysem, no ale to była jakby taka jasna żółta kartka dla Armenii ze strony Rosji, że tutaj z tymi deklaracjami i z tą polityką zagraniczną trzeba będzie być jednak wciąż ostrożnym.
Czy po tych wyborach można powiedzieć, że ta strefa wpływów rosyjskich nie została naruszona?
Pamiętajmy o tym, że ona nie mogła być naruszona, ponieważ sami Ormianie jakby widzą Rosję jako gwaranta swojego bezpieczeństwa na Kaukazie Południowym. Pamiętajmy o tym, że jest nierozwiązany konflikt Górski Karabach między Armenią a Azerbejdżanem. Dodatkowo przez kilkaset lat Rosja była jakby gwarantem bezpieczeństwa Ormian w tym regionie, więc naturalnym jest, że jedne wybory nie zmienią rewolucyjnie żadnej sytuacji w tym regionie.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
Dziękuję
w Poranku Wnet. To był debiut radiowy, nie tylko w Radiu Wnet. Kacper Ochman, publicysta, euroactive.pl i doktorant na UKSW. Był
dziękuję gościem bardzo.
Poranka Wnet. Jest godzina 8:52.